To kochani, ja tą konferencją, którą zatytułowałem Triduum Paschalne 3, Boże nie, Historia Miłości w trzech aktach z jedną dużą przerwą, bo Wielka Sobota jest taką przerwą troszeczkę. Tą konferencją chciałbym Was zaprosić do takiego może innego spojrzenia na przeżywanie Triduum Paschalnego, przeżywanie najważniejszych dni dla nas, chrześcijan. Gdyby nie to, co będziemy wspominać, uobecniać w czasie liturgii, gdyby to się nie wydarzyło, to nasze siedzenie tutaj byłoby bez sensu. Moglibyśmy być dla siebie grupą wsparcia, grupą anonimowych alkoholików albo jakichś innych, ale mimo wszystko gromadzi nas tu Jezus. I gdyby nie to, co zrobił wtedy, to nasza wiara byłaby daremna. I my wspominamy tak naprawdę crème de la crème naszej wiary, naszego chrześcijaństwa. To są najważniejsze obchody w roku liturgicznym, ważniejsze nawet niż choinka, niż Boże Narodzenie, niż nie wiem co tam jeszcze. To jest centrum. I pomyślałem sobie, że to też mówiłem wam w niedzielę w czasie homilii, że to jak popatrzysz na Triduum Paschalne albo na cały Wielki Tydzień, to tak potem będziesz to przeżywał. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia związane z Triduum Paschalnym. O tym może potem troszeczkę powiecie. Ale myślę, że dla wielu katolików, Polaków, katolików, Triduum się kojarzy z czymś bardzo nudnym, coś, czego totalnie nie rozumieją i troszkę im się nie dziwię, bo liturgia każdego dnia jest dosyć skomplikowana, bogata w symbole, bogata w treść. A ja chcę Cię zaprosić tą konferencją do tego, żebyś to, co będziesz przeżywać w czwartek, piątek i z soboty na niedzielę, popatrzył jako na jedną wielką historię o miłości Boga do Ciebie. Dlatego ja to nazywam historią miłosną w trzech aktach, z jedną przerwą na milczenie, na odpoczynek. I o tym też powiem. Lubię tak patrzeć na Triduum. Jakoś tak od paru lat w swojej wierze, w swojej duchowości, tak właśnie przeżywam Triduum Paschalne. Bo to w zasadzie jest historia o tym, jak bardzo Bóg ukochał człowieka i jak bardzo dalej kocha, że my ciągle sobie to przypominamy. To wszystko, co Jezus zrobił, On nie zrobił tego dla siebie. Bo Jezus tego nie potrzebował. To nie było tak, że Jezus se tam w niebie kiedyś wstał z łóżka i powiedział: a, bym se tak umarł i bym se tak zmartwychwstał, tak, żeby troszeczkę mieć w CV lepsze wpisy. Nie, to wszystko było potrzebne nam, ludziom, którzy zmagamy się z naszymi słabościami. Potrzebowaliśmy zbawienia, czyli ratunku z tego całego bezsensu, którego też czasem jeszcze doświadczamy, ale jednak możemy z niego wyjść dzięki temu, co Jezus zrobił. Więc, kochani moi, Triduum Paschalne, te 3 dni, to jest historia o miłości Boga do Ciebie. I zachęcam, żeby tak właśnie podejść do tego, jak pójdziesz na liturgię do Twojego kościółka i nawet gdyby była najbardziej nudna na świecie, bo będą nudni księża, stare babki będą zawodzić, szczególnie na adoracji krzyża, gdzie ludu, mój ludu, nie? Jakby będą te śpiewy takie dołujące, to miej z tyłu głowy tę myśl. To wszystko mówi mi o miłości Boga. Ja tą nieudolną konferencją chcę Cię do tego zaprosić, żeby tak właśnie spojrzeć. No i pierwszy akt w tej historii to już jutro. Jutro jest czwartek, tak? Jutro jest czwartek, to już jutro. Czyli msza Wieczerzy Pańskiej, Wielki Czwartek. Mówię o liturgii wieczornej, nie mówię o tej mszy krzyżma, to jest w ogóle totalnie inny temat, ale o liturgii wieczornej, która rozpoczyna właśnie Triduum, pierwszy akt, który moglibyśmy zatytułować jako bliskość. Myślę, że Wielki Czwartek i Eucharystia, która jest w centrum Wielkiego Czwartku, to jest jedna wielka opowieść o bliskości. Że nasz Bóg ma manię bliskości, taką pozytywną manię. Nie jak zaburzony człowiek, ale manię, czyli niesamowite pragnienie, żeby być blisko człowieka. I ta liturgia będzie naszpikowana takimi znakami, symbolami, które mówią o tym, że Bóg chce być blisko. Jezus najpierw spożył paschę, czyli taką żydowską kolację, mówiąc to bardzo lapidarnie, upraszczając, ze swoimi uczniami i przemianował ją na coś, co nazywamy Eucharystią, bo chciał tym wszystkim pokazać swoim uczniom, że chce być blisko, choć troszeczkę ukryty. Wtedy w Wieczerniku powiedział pierwszy raz słowa: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, to jest moja krew. No oni mieli ten przywilej, że mogli zobaczyć Jezusa, tak wiecie, face to face. Tu jako dygresja i też reklama polecam Miejsce Słowa w Poznaniu. Jak sobie wygooglujecie, możecie pójść, założyć gogle VR i być na ostatniej wieczerzy. Polecam. Był ktoś z Was? I co? Robiło wrażenie?
No, ciekawe doświadczenie.
No.
To jest tak ciągle?
Nie, to jest krótka scena. To damy sobie cały przebieg, ale jest czas na modlitwę i czas, że wkładasz gogle VR i jest tak, ten najważniejszy moment wieczerzy, czyli tego, co jest jutro. Może, jutro chyba są też otwarci do którejś godziny.
Ale w sensie mam na myśli, że to jest tak... Cały czas jest się ten... Można to doświadczać?
Tak, tak.
Nie tylko, że w okresie teraz.
Nie, cały czas, tak, tak, tak. To nie tylko teraz. Tak, możecie nawet pójść po świętach, ale mi to, jak ja tam byłem, bardzo pomogło sobie też lepiej wyobrazić, jak wyglądała ostatnia wieczerza, bo to nie było takie zgromadzenie wokół takiego ładnego loftowego stołu, jak my tutaj. Nie siedzieli sobie na krzesełkach, leżeli sobie na boku, prawie że każdy na drugim, jeden na drugim. Ale wracam do samej już, zostawię te szczegóły. Sama ta wieczerza, wtedy paschalna, której obecnieniem dzisiaj jest msza święta, Eucharystia, każda, ale ta jutrzejsza jest szczególnie jakoś tak to obecnia. To jest jeden wielki sygnał o tym, że Bóg chce być blisko. My, katolicy, mówię katolicy, bo to bywa różnie w innych odłamach chrześcijaństwa, wierzymy, że Jezus postanowił zostać obecny realnie, namacalnie, substancjalnie, taka kategoria filozoficzno-teologiczna, obecny w konsekrowanym chlebie i winie. Więc ta odpowiedź Jezusa na te wszystkie twoje pytania, gdzie jesteś Boże, dlaczego Cię nie ma, czuję się sam, czuję się samotny. Jedną z odpowiedzi usłyszysz właśnie jutro, kiedy Jezus Ci powie po raz kolejny, to jest ciało moje, w tym ciele chcę z Tobą być. Tak myślę, że ten Wielki Czwartek można przeżyć, ale takim ważnym momentem, który jest tylko Wielki Czwartek, jutro, jeśli proboszcz danego miejsca jest w miarę ogarnięty i sobie nie skraca liturgii, to będzie coś, co nazywa się po łacinie mandatum. Nie, że przyjedzie policja i wklepie jej mandat, tylko mandatum to po homilii jest obrzęd obmycia nóg, który jedynie Wielki Czwartek ma miejsce i powinien mieć miejsce na liturgii. I to jest nawiązanie do tego, co opisuje święty Jan w swojej Ewangelii, że Jezus po spożytej wieczerzy padł na kolana wobec swoich uczniów i zaczął myć im stopy. Robić coś, co robili wtedy niewolnicy. Wtedy ludzie nie chodzili w takich ładnych butkach, jak teraz macie. Chodzili w sandałach, raczej za bardzo o higienę nie dbali. Więc Jezus te brudne, śmierdzące fajfusy wziął w swoje dłonie i zaczął je myć. Giry, o, bo to chyba to słowo w Poznaniu znaczy coś innego, nie? Przepraszam. To ostatnio mi ktoś powiedział. U mnie na Śląsku to znaczy stopy. No, ale już powiedziałem, trudno. Więc Jezus te brudne giry wziął w swoje dłonie i po prostu je umył. I to jest znak, jak bardzo Bóg pada na kolana przed człowiekiem, że nie tworzy sztucznego takiego dystansu. To też jest objaw bliskości. No, jakby ktoś ci teraz padł do stóp i zaczął je myć, nie będziemy tego robić, no to... To by był bardzo intymny wręcz gest, nie? Jakby to nie robi się byle komu, to coś znaczy. Widzę, że Michał by chciał, ale... No... Ale nie będziemy tego dzisiaj robić. Więc jak będziesz Wielki Czwartek w kościele i zobaczysz ten obrzęd, to wyobraź sobie swoimi oczami wiary, wyobraźni, że w tym momencie to Jezus jest tym, który pada na kolana przed tobą i On tobie chce myć nogi i chce pokazać, jak bardzo cię szanuje. Jak bardzo nie chce tworzyć dystansu między sobą a tobą. Ten gest w liturgii Wielkiego Czwartku też ma taki wymiar bardzo wspólnotowy, bo to, co Jezus zrobił, było zaproszeniem, żeby tak samo kochali się chrześcijanie, czyli robili coś, co kompletnie nam nie wychodzi. W sensie nie wiem, czy potrafimy się tak kochać, my będący na Eucharystii, może akademickiej, może nam troszeczkę ta miłość powoli wychodzi, ale miłość chrześcijan powinna być naprawdę taka pełna uwagi, pełna też mądrego uniżenia, nie że jestem sługusem kogoś, ale że mam takie wejrzenie w cudzy dramat, w cudze serce, jestem otwarty na niego. I Wielki Czwartek to jest dzień bliskości. Myślę, że Pana Boga naprawdę możemy w naszej codzienności doświadczać w różny sposób, we wspólnocie Kościoła, w słuchanym Słowie, w znakach sakramentalnych. No Bóg naprawdę chce być blisko. Jak człowiek tylko spróbuje w to uwierzyć i wejdzie w tę przestrzeń, o której mówię, to może tego doświadczać. Ja dzisiaj zakończyłem rekolekcję dla kolejnej szkoły. Ja myślałem, że to, wiecie, będą takie rekolekcje, że przyjdą ci młodzi, bo muszą. I oni dzisiaj gadali świadectwa. Młodzi ludzie, kilkunastolatkowie, gadali godzinę świadectwa o tym, jak bardzo ich poruszyły rekolekcje. Mówili o tym, co Jezus robi w ich życiu. Ja ich tak słucham i sobie myślę, niemożliwe. Po prostu ja myślałem, że oni przychodzą po to, żeby zaliczyć, mieć szóstkę z religii. A to byli ludzie, którzy modlili się pełną gębą przez te całe 3 dni i mówili tego, że doświadczyli Jezusa. A myśmy nie robili nic niezwykłego. Gadaliśmy o Jego Słowie, Ewangelii, modliliśmy się razem, doświadczyli Jezusa. Wielki czwartek, pierwszy akt, który mówi o bliskości. I też te różne znaki, które będą Wielki czwartek, już nie o wszystkich będę mówił. Zachęcam w ogóle, żeby sobie może odsłuchać na przykład przygotowanie nagrania Szóstaka. On nagrał na każdy dzień taki szerszy komentarz. Możecie sobie odsłuchać. Ale te wszystkie znaki, które będą Wielki Czwartek, one mówią o bliskości, ale też o dramacie, który Jezus doświadczył, jak przeżył noc z czwartku na piątek w totalnej samotności. Takim symbolem jest kaplica adoracji. Może kojarzycie, wtedy się przenosi na Najświętszy Sakrament do takiego innego miejsca, wzorowanego na jakieś więzienie takie, nie? To zależy, co tam sobie proboszcz wymyśli. Ale to jest symboliczny ołtarz, który mówi o samotności Jezusa. Że Jezus, chcąc być blisko, doświadcza zdrady, doświadcza samotności. Coś niesamowitego. Tak. Piątek, drugi akt. Drugi akt, który można zatytułować po prostu jako zwycięstwo, jako miłość. Wielki Piątek nam się bardzo kojarzy z takim doświadczeniem cierpienia, że my teraz tak adorujemy, o Jezu, jak to Jezus cierpiał, o Jezu, jaki Ty byłeś biedny. No tak, jak to powiedział ktoś w jakiejś konferencji, żeby nie było, że tylko ja tak gadam. No było wielu ludzi na tym świecie, którzy cierpieli bardziej fizycznie niż Jezus. Bo cierpienie Jezusa może o tyle było największe, bo miało też jeszcze przestrzeń duchową, której nie było widać. To znaczy każdą konsekwencję, każdego grzechu, głupoty człowieka Jezus wtedy na siebie wziął. Ale Wielki Piątek, kochani, to nie jest dla nas dzień, kiedy adorujemy cierpienie Jezusa. My nie zgromadzimy się w kościele po to, żeby ojojać Jezusa i mówić: Jezu, jaki Ty jesteś biedny, ojej, jak Ty cierpiałeś, przepraszam, to ja Cię ukrzyżowałem. Jak to się na oazach czasem robiło, takie animacje, skąd inąd uważam głupie. Nie, że to Jezu, mój grzech Cię ukrzyżował, ja Cię ciągle zabijam. Nie, krzyż jest konsekwencją miłości. Jezus nie umarł na krzyżu, bo chciał pokazać, patrzcie, jakim jestem herosem, jakim jestem po prostu męczennikiem i macie mnie to adorować. Tylko krzyż był naturalną konsekwencją miłości, z którą Jezus przyszedł do ludzi. Był konsekwencją prawdy, którą głosił. Ludzie go po prostu skazali jak najgorszego patusa, skazali na najbardziej okropną śmierć, jaka wtedy dla Rzymian była na wyciągnięcie ręki. Jezus się na to zgodził, bo chciał pokazać, że kocha, nie chce ranić. Że Jego miłość nie rani, nawet jeśli my próbujemy Jego jakoś zranić. Nie wiem, jak wy przeżywacie Wielki Piątek. Dla mnie to jest moment, kiedy ja mogę popatrzeć na krzyż i pomyśleć, że to jest tak naprawdę znak miłości. Dlatego znak miłości, bo Jezus na tym krzyżu pozostał. Zresztą parę razy mówiłem w duszpasterstwie, to powiem i tutaj jeszcze raz, że jeden z ojców duchownych w nowicjacie nam mówił, że tak obrazowo to mi zostało w głowie, że Jezus mógł zejść z krzyża. Jakby w jednej części sekundy pomyślał o tym, że chciałby wszystkich wyrżnąć, którzy stali pod krzyżem, mógłby to zrobić. Co to za problem dla niego? Jakby on był wszechmocny, ale jednak pozostał. I to też coś znaczy. I my w znaku krzyża adorujemy miłość, która naprawdę jest totalnie poza nasze wyobrażenie. Miłość, która postanowiła pokazać coś konkretnego na krzyżu, że Bóg nie chce ranić człowieka. Że Bóg prędzej sam siebie da zranić, niż zrobi krzywdę człowiekowi, którego stworzył. I to jest taka odpowiedź też na nasze takie dziwne wyobrażenia o Nim, że Bóg mnie krzyżuje, mnie chce skrzywdzić. Nie. Jezus na krzyżu zwyciężył swoją miłością i my przechodzimy adorować znak zwycięstwa, a nie jakiegoś umęczenia Jezusa. Więc jak na przykład Wielki Piątek będziesz na liturgii i pójdziesz cmoknąć Jezusa, tamten symboliczny krzyż. Mówię tak troszeczkę z przekąsem cmoknąć, bo to też niektórzy magicznie traktują albo z przymusu, bo trzeba, wszyscy idą tam się ukłonić, to ja pójdę dygnąć przed krzyżem. A jak pójdziesz przed ten krzyż, to sobie pomyśl, popatrz na ten krzyż, niech ci to zajmie 2 sekundy, nawet dłużej, jakoś wszyscy przeżyją. I pomyśl sobie, że On na tym krzyżu pokazał, że kocha. Więc tak bardzo ważne, żeby właściwie patrzeć na krzyż. My nie adorujemy cierpienia na krzyżu. Adorujemy miłość. Adorujemy miłość. I to jest akt drugi. Wielki Piątek, który jest zaproszeniem do tego, żeby pomyśleć, że Bóg mnie kocha. Może nawet szczególnie wtedy, kiedy ja doświadczam jakiegoś krzyża w swoim życiu. I też tak obrazowo ktoś mi kiedyś powiedział, że krzyż ma 2 strony, nie? Krzyż Jezusa ma 2 strony. Jest miejsce z drugiej. Co takie miejsce dla ciebie? Żeby tam wleść, znaczy symbolicznie, nie? Nie chodzi o to, żeby w czasie adoracji włazić na krzyż. Jeśli nie chcesz robić małego skandalu. Ale to chodzi o to, żeby pomyśleć, że Bóg, który mnie kocha, jest ze mną obecny w moim cierpieniu. Którego może ja nie rozumiem. Którego nie potrafię jakoś właściwie ponazywać. Nie rozumiem, czemu pewne rzeczy przychodzą. Może też nie rozumiem, dlaczego Pan Bóg nie działa tak, jakbym sobie życzył. Może tak jak Jezus chce wołać, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Notabene Jezus cytował wtedy psalm, a nie dawał świadectwo, że przestał wierzyć w swojego Ojca. Koniec dygresji. To jest taki dobry moment, żeby się tak, wiecie, tak przytulić do tego krzyża. Jak chcecie być bardziej nawet odważni, to się spróbujcie przytulić na tej adoracji do krzyża. Po to, żeby to nie trwało 10 minut, bo cię ludzie zjedzą w kolejce. Ja pamiętam 5 lat temu albo 4 lata temu, jak byłem w takim bardzo trudnym momencie swojego życia, jak przyszedł Wielki Piątek i siedziałem jako ten pobożny księżulo w prezbiterium, to ja prawie całą adorację krzyża przepłakałem, bo miałem tak okropny czas. Miałem wrażenie, że jakby to mnie wtedy krzyżowali. I to było dla mnie bardzo ważne doświadczenie. Tak patrzyłem na ten krzyż i tak płakałem, tak się ukrywałem, bo tak głupio, nie, że ksiądz siedzi i płacze. Tak, jest tak, ja tak patrzyłem. I pamiętam, jak bardzo mnie to uzdrowiło, takie pomyślenie, że Jezus rozumie cierpienie i mnie w tym cierpieniu też przyjmuje. Że moje cierpienie też jest miejscem, w którym Jezus chce mi o swojej miłości coś powiedzieć. Więc drugi akt, Wielki Piątek, i te różne cudowne symbole, które będą w czasie liturgii, one mówią o miłości. Chodzi o to, żeby się zachwycić miłością i już tak troszeczkę przebierać stópkami, żeby już tak się cieszyć, że o Jezu, On mnie kocha aż normalnie, aż po krzyż. No głupio tak Wielki Piątek krzyczeć, nie, je, chwała Panu, wow, nie, chwalę Cię, Panie. No tak głupio trochę, ale chcesz, to proszę. Ale chodzi też o to, żeby się zatrzymać, żeby też pomyśleć może nad własnym krzyżem, nad własnym, którego doświadczam, że w tym wszystkim Jezus jest. No i zanim nastąpi trzeci akt, akt nowych narodzin, to jest przerwa w spektaklu, przerwa w tej historii, tak zwana Wielka Sobota, w czasie której tak naprawdę nie dzieje się nic. Stricte Wielka Sobota, sobota, mówię o dniu, nie mówię o wieczornej liturgii, która już należy do niedzieli. Wielka Sobota nie ma w zasadzie żadnej liturgii poza tym cyrkiem, który odbywa się przy święceniu jajek. Do tego może za chwilę wrócę. Ale sama Wielka Sobota to jest jedna wielka cisza. To jest moment na to, żeby jak se pójdę na adorację symbolicznego grobu, już z tymi nieszczęsnymi jajami, albo i bez nich, żeby się zatrzymać i tak po prostu se posiedzieć przy Jezusie w ciszy. I też tak się tym zachwycić, że Jezus się nie bał stracić, nie bał się też takiego czasu ciszy. Pomyśleć, jak się wtedy czuli Jego uczniowie, którzy doświadczyli ciszy. Jakby nam się łatwo patrzy na te wydarzenia, ale uczniowie Jezusa, którzy doświadczyli Jego śmierci, no oni tak łatwo nie mieli. Oni w zasadzie nie wierzyli w to za bardzo, że Jezus zmartwychwstanie. Co widać i po zmartwychwstaniu, co zapisują ewangeliści, bo oni nie ogarniają i też nie wierzą. Jezus stoi jak krowa na rowie przed nimi, a oni nie. To chyba nieprawda. Więc oni mieli duży problem. Więc Wielka Sobota to jest taki dzień, kiedy pobyć sobie ze stratą. I ta przerwa nie jest może na to, żeby sobie łyknąć kieliszeczek, tylko przerwa na to, żeby spotkać się z tym wszystkim, co we mnie, w moim życiu jest jakąś pustką, jakimś takim doświadczeniem beznadziei. Tak sobie pomyśleć, a co by było, gdyby Jezus nie zmartwychwstał? Jakie to byłoby wszystko denne? Wielka Sobota jest naprawdę takim miejscem ciszy. Choć teologia mówi, to jest temat na inną konferencję, że w czasie tej ciszy Jezus wstąpił do piekieł, do Szeolu i wyciągał tam różnych ludzi, którzy jeszcze nie doświadczyli nieba, nie mogli go doświadczyć, bo Jezus jeszcze nie zmartwychwstał. Więc Jezus tam miał dużo roboty, ale dla nas z naszej perspektywy to jest bardzo cichy i pusty dzień. W takiej starożytnej homilii, którą ktoś napisał, to jest pierwszy albo drugi wiek chrześcijaństwa, autor tak fajnie pisze, bardzo lubię ten tekst, i ktoś pisze te niecałe 2000 lat temu. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a zbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zagubioną owieczkę. I potem dalej jeszcze ten autor mówi, zwracając się z słowami Jezusa do Adama, tego niby pierwszego człowieka. Tobie, Adamie, rozkazuję, zbudź się, który śpisz. Nie po to cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdź stąd. Ty bowiem jesteś we mnie, a ja w tobie jako jedna niepodzielna osoba. No taki piękny tekst, którym autor próbuje pokazać, że Wielka Sobota może skłonić do takiej refleksji, że Jezus chce przyjść do mojej pustki. Podejrzewam, że każdy z nas różne pustki ma. Jakbyście tak próbowali zbudować własny grób egzystencjalny, to jakoś on by tam wyglądał. Na pewno różne rzeczy przeżywacie. Wielka Sobota jest dobrym miejscem na to, momentem, żeby troszeczkę się tak zatrzymać i tak posiedzieć w ciszy. Żeby nie ograniczać tylko Wielkiej Soboty do święcenia tych nieszczęsnych jajek. Naprawdę. Jakby ja wszystko rozumiem, rozumiem tradycję, rozumiem symbolikę tamtych szyneczek, baraneczków w tym koszyczku. Ale to jest może moje skrzywienie, bo ja tego nie robię od wielu lat. Jakby ja nie tworzę koszyczka. Na szczęście już też nie święcę, mamy diakona, on się tym zajmuje. I widzi te cyrki, poświęćcie te jajka, te szynki i ludzie. Jakby... Ale potem. Ja cię zapraszam, że nawet jeśli pójdziesz z tym koszyczkiem i daj Boże przeżyjesz go tak, no powiedzmy, w miarę świadomie, żebyś jednak się zatrzymał na chwilę modlitwy i pomyślał, że to Jezus chce przyjść też do twojego Szeolu, do twojego grobu i cię z niego wyciągnąć. I przerwa jest na to, żeby taki złapać oddech. Już umyłeś okna raczej. Tam ciastka zrobione, to weź se trochę odetchnij i się zatrzymaj. No i nadchodzi trzeci, finałowy akt tej historii miłosnej do ciebie. Liturgia Wigilii Paschalnej. Najbardziej rozbudowana liturgia w ciągu roku. Żadna msza święta nie jest tak rozbudowana jak ta. Trwa 2-3 godziny, jak jest dobrze odprawiona dobrze, czyli w sensie tak głęboko, bez skrótów. Więc i ze 3 godziny zapraszam do nas na 21. Liturgia tak bogata w symbolikę, że jakbym samą tą symbolikę wam omawiał, to bym gadał jeszcze z godzinę czy dwie. Nie będę. Odsłuchajcie sobie Szóstaka chociażby albo kogoś innego na YouTubie. Ale to jest liturgia, w której jak będziesz uczestniczyć świadomie, możesz pomyśleć, że Jezus nie chce mnie, ciebie zostawić w grobie. On chce dać mi nowe życie. Jedna z głównych takich symbolik tego wieczoru to będzie gra świateł. Gra ciemności ze światłem. Będą takie momenty, kiedy to światło rozświetla ciemności, kiedy ty trzymasz też w ręku swoją świecę i od paschału ją odpalasz, prosząc, żeby to od Jezusa przyszło światło do twojego życia. Dużo będzie o tym świetle. I przez ten wieczór Jezus chce ci pokazać, ja nie stworzyłem cię po to, żebyś ty umierał za życia. Nie stworzyłem cię po to, żebyś był żywym trupem. Byś był The Walking Dead. Oglądam, kończę powoli kolejny sezon, więc jestem na topie. Nie po to cię Jezus stworzył. Jezus zmartwychwstał, bo chciał pokazać, że Jemu zależy na człowieku, na jego życiu i w ogóle się na człowieka nie obraził za to, co człowiek mu zrobił. Tak sobie pomyślałem, tak też gadałem do młodych, że gdyby Jezus strzelił focha na ludzi, którzy go ukrzyżowali, którzy go odrzucili, zdradzili, to pewnie by nie zmartwychwstał. tak bardzo spłycając teologię. Nie, jakby powiedział, a mam was głęboko gdzieś, macie mnie, odrzucacie mnie, foch, forever, na wieki, to teraz radźcie, spłyniecie w piekle wszyscy. Szczęść Boże. Nie, zmartwychwstanie Jezusa i w ogóle te cudne spotkania potem po zmartwychwstaniu, o których będziemy czytać też w liturgii w kolejnych dniach, one mówią dużo o tym, jak Bóg się nie focha, nie obraża, jak Bóg zwycięża śmierć i przychodzi ludzi wyciągać z ich grobów. I to jest cudne. Na tym polega w ogóle miłość. Bo dojrzała miłość się nigdy nie focha. Nie, popatrzcie, jak my się kochamy z ludźmi, to czasem strzelamy fochy, nie? Ale to jest objaw tylko naszej niedojrzałości, pozwolę sobie powiedzieć. Nas facetów i was kobiet, to jest objaw naszej niedojrzałości. Miłość prawdziwa się nie focha. Bywa raniona, bywa, że cierpi, ale się nie focha, próbuje na nowo. Więc ten trzeci akt mówi o tym, że on chce cię wydobyć z twojego grobu, choćby nie wiem, jak on wyglądał. I ten trzeci akt jednocześnie jest zaproszeniem do tego, żeby pozwolić sobie na nadzieję. Nie wiem, w jakim grobie ty sobie teraz siedzisz. Może jest nawet ładny, może w środku jest dosyć przytulnie, może jest nastrój. No ale mimo wszystko to jest grób. Może są rzeczy, z których chciałbyś w końcu wyjść. To może właśnie to jest kolejna okazja do tego, żeby spróbować. Głęboko wierzę, że to, co będziemy przeżywać, to jest jedno wielkie mówienie Boga do ciebie o tym, że On chce, żebyś ty żył. I zapraszam was do tego, żebyście tak spróbowali przeżyć te Triduum Paschalne. Przynajmniej jego część, zależy na czym tam będziecie. Do takiej perspektywy zachęcam, żeby przyjąć. Bo Jezus nie potrzebuje tego Triduum, wiecie? Jakby my nie robimy tego, żeby Jezus się fajnie czuł tam w niebie, nie? I tak se siedzi i tam skacze z kanału na kanał, u palotynów tak, nie wiem. W Wrocławiu jest tak i se myśli, wow, fajniej niż w Poznaniu. Nie? U dominikanów patrzy, wow, nie wiem, nie wiem. Nie, Triduum nie jest Jezusowi potrzebne. A jeśli już, to jest mu może potrzebne po to, żeby nas otworzyć na coś. Więc przeżyj w właściwej perspektywie, że to wszystko, co Jezus zrobił, to przejście ze śmierci do życia, to było tylko dla ciebie i to się może w tobie też dokonać i dzisiaj. I tu kropka.